Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami teraz i na wieki. Posłuchajcie słów, które są przeznaczone do dzisiejszego rozważania. Są one zapisane w Ewangelii Łukasza, w 17 rozdziale od 7 wiersza. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie. Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Wszechmogący Boże, otwórz swoje niebiosa, stąp między nami i wkładaj swoje słowo w nasze serca, żebyśmy nie byli tylko tymi, którzy słuchają, ale również tymi, którzy wykonują Twoje święte słowo. Amen. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem ten tekst, w mojej głowie pojawiła się myśl. Pojawiło się w zasadzie takie jedno wielkie pytanie, o co chodzi? A kiedy dłużej się nad tym zastanawiałem, doszedłem do wniosku, że to podobieństwo wypowiedziane przez Jezusa może brzmieć nieco kontrowersyjnie i szokująco. Dlaczego? Otóż moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze, to podobieństwo zdaje się na pierwszy rzut oka zupełnie nie pasować do nauczania Jezusa Chrystusa, które przecież jest przepełnione miłością i troską o drugiego człowieka, o jego dobrobyt, o jego stan, niezależnie od pozycji, jaką on zajmuje. A tutaj, w tym podobieństwie, widzimy coś przeciwnego. Na pierwszy plan wysuwa nam się, moglibyśmy powiedzieć, bezwzględny Pan, który nie tylko dodaje swojemu słudze, a raczej powinniśmy powiedzieć niewolnikowi, ponieważ tak właśnie w pierwszej kolejności należy tłumaczyć użyte tam greckie słowo doulos. Czyli widzimy na pierwszym planie bezwzględnego Pana, który nie tylko dodaje swojemu niewolnikowi nowych zadań, lecz także nie okazuje krzty wdzięczności za to, co już zostało wykonane. Dla nas współczesnych takie zachowanie, taka nierówność, a wręcz niewolnicza relacja jest czymś nie do pomyślenia. Jest czymś, co moglibyśmy nazwać wyzyskiem ekonomicznym albo bardziej radykalnie pogwałceniem godności i praw człowieka. I tak się zastanawiam, czy w tym fragmencie, mówiąc to podobieństwo, Jezus pochwalał takie zachowanie? Czyżby to miał być wzór do naśladowania? O co może Jezusowi chodzić? I drugi powód, dlaczego ten tekst jest dla mnie nieco kontrowersyjny. Ponieważ szokuje mnie określanie kogoś, a nawet siebie samego, mianem bezużytecznego sługi. Bo tak sobie myślę, czyżby moja służba, możemy powiedzieć nasza służba, ta służba, którą my wykonujemy, czyli wszystko to, co robimy, w co się angażujemy, było bezużyteczne? Bez znaczenia? Pozbawione sensu? Jeśli tak, no to po co się w ogóle wysilać? Po co się w ogóle starać? Po co cokolwiek robić, jeżeli to wszystko jest bezużyteczne? Co więcej, to określenie nieużytecznego sługi przywodzi mi na myśl fragment z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału, fragment przypowieści o talentach. Myślę, że doskonale pamiętacie tę przypowieść. Tak, jest pan, wyjeżdża, ma troje sług, tak? Zostawia każdemu z nich ileś tam talentów. No i wyjeżdża, wraca, dwoje z tych sług obracało tymi talentami, przyniosło jakiś zysk, wykonywało polecenie swojego pana, a jeden nie. I ten jeden właśnie został nazwany nieużytecznym sługą. Do niego, o nim są słowa z 30 wersetu, 25 rozdziału Mateusza, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak więc tu jest nieużyteczny sługa i w naszym podobieństwie jest nieużyteczny sługa. To są dokładnie te same słowa użyte w oryginalnym tekście greckim. Więc o co tu chodzi? Co oznacza być nieużytecznym sługą? I czy te dwa fragmenty jakoś ze sobą współgrają? Czy da się je pogodzić? Czy w ogóle o co tutaj chodzi? Tak? Co oznacza, że jestem nieużytecznym sługą? Aby się tego dowiedzieć, przyjrzyjmy się naszemu podobieństwu. Pan Jezus, jak wiecie, bardzo często ilustrował pewne prawdy duchowe przy użyciu obrazów z codziennego życia. Z życia codziennego swoich słuchaczy. No, robił to po prostu dlatego, aby łatwiej trafić do umysłów, do wyobrażeń tych ludzi, którzy go słuchali. Pamiętacie, jak mówiąc o Królestwie Bożym, mówił o tym na przykładzie siewcy, który wychodzi siać ziarno. To samo wydaje mi się, że mamy tutaj. Jezus mówi nam o jakiejś prawdzie duchowej, odwołując się do sytuacji, która jest doskonale znana jego słuchaczom. Dlatego, żebyśmy, tak myślę, że żebyśmy mogli zrozumieć, mogli odkryć tę prawdę duchową, jaka tutaj jest nam przekazywana, musimy spojrzeć na to podobieństwo z perspektywy tych, którzy mieli okazję słuchać tego live, tak, jakby na żywo. A więc Jezus tym razem, mówiąc do swoich uczniów, odwołuje się do obrazu pana i niewolnika. Nie wiem, czy wiecie, ale niewolnictwo w tamtych czasach w Palestynie, jak i w całym ówczesnym świecie, czyli Cesarstwie Rzymskim, bo ludzie nie znali nic poza tym, nie było niczym nadzwyczajnym. Tak po prostu było. Taki był ustrój społeczny, moglibyśmy powiedzieć. Dlatego w takiej sytuacji pytanie Jezusa, które czytamy na początku, kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu? Oraz kolejne pytanie, czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Są pytaniami retorycznymi, na które słuchacze zapewne bez większego namysłu udzielili przeczącej odpowiedzi. No przecież nikt nie będzie dziękował za coś, co mu ma być zrobione. Przecież sługa musi najpierw zająć się mną, zrobić swoje zadania, zanim będzie mógł zająć się sobą. Zadaniem każdego niewolnika było dokładne wypełnianie poleconych obowiązków, za które nawet w najśmielszych snach nie mógł się spodziewać wdzięczności. Pan Jezus, jak wiemy, czytając Ewangelię, nie występował przeciwko prawu państwowemu, bo jego działalność nie dotyczyła spraw politycznych, tak jak wielu oczekiwało w tamtym czasie, ale jego działalność dotyczyła przede wszystkim Królestwa Bożego, a nie tego ziemskiego, powtarzam. On nie był królem i reformatorem społecznym w takim sensie, w jakim oczekiwali go Żydzi w tamtym czasie. Lecz on był Zbawicielem, który zajmował się innym rodzajem niewoli. Dlatego więc możemy wnioskować, że obraz użyty w tym podobieństwie, tego pana i niewolnika, został przywołany nie po to, aby go niestety zanegować, albo nie po to, żeby go zaaprobować, ale po prostu po to, by zilustrować pewną prawdę duchową. Prawdę o relacji między Bogiem a człowiekiem, między Panem a Jego sługą. I to jest główny temat tego podobieństwa. Nasza relacja do Boga. Jesteśmy sługami Bożymi. A nawet, żeby być bardziej precyzyjnymi, należałoby powiedzieć, że jesteśmy niewolnikami Boga. Wiem, może brzmi to nieprzyjemnie. Może dla wielu, być może ktoś się oburzy z tego powodu. Ja? Niewolnik? Albo Bóg miałby mieć niewolników? Przecież on nie jest żadnym tyranem. Niewolnik Chrystusa, niewolnik Boży. To określenie przywodzi na myśl raczej negatywne i przykre skojarzenia. Ale drodzy, spójrzmy na to trochę inaczej. Zwróćcie uwagę na... Chcę wam pokazać przykład człowieka opisanego w Nowym Testamencie, który sam siebie nazywał niewolnikiem Chrystusowym. Znacie apostoła Pawła, prawda? Apostoł narodów. Ten, który przyniósł chrześcijaństwo wielu ludom. Który głosił Chrystusa w wielu miejscach. I to on, moglibyśmy powiedzieć, taki ktoś bardzo wartościowy, ktoś znaczny, ktoś, kto wiele osiągnął. I on nazywa siebie niewolnikiem Chrystusa. Wielokrotnie czyni to w swoich listach. Możecie sprawdzić, chociażby zaczynając czytać list do Rzymian. Polecam. Dla Pawła to słowo niewolnik było słowem, które najlepiej opisywało siłę relacji między nim a Bogiem. Ponieważ Paweł był przekonany o tym, że Chrystus wykupił go z niewoli grzechu przez swoją śmierć na krzyżu Golgoty. Że wykupił go i od tego momentu życie Pawła było całkowicie zależne od Chrystusa. Tak jak życie niewolnika było zależne od Pana. Paweł postrzegał swoje życie, wszystko co posiadał, co miał, jako dar od swojego Pana, Jezusa Chrystusa. I tak sobie myślę, że skoro Pawłowi, apostołowi narodów nie uwłaczało w niczym nazywanie siebie niewolnikiem Chrystusa, to dlaczego nas miałoby? Jesteśmy niewolnikami Chrystusa. I to wcale nie jest takie przykre, jak mogłoby się wydawać. Tak sobie myślę, że jeżeli chcemy nazywać siebie chrześcijanami, jeżeli chcemy być ludźmi wierzącymi, to nie powinien być dla nas przykrością fakt, że należymy i że zależymy tylko od Chrystusa, od tego, który nas wykupił z poprzedniej niewoli. Dał nam wolność, którą możemy doświadczać tylko w Nim. Spójrzmy dalej na nasz tekst. W wierszu 10 czytamy: tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. W tym momencie pojawia mi się w głowie pytanie: okej, ale co właściwie powinniśmy uczynić? Co nam polecono? Co jest tym, co zostało nam zadane? Niestety dokładna odpowiedź na to pytanie nie została zawarta bezpośrednio w tym tekście, który czytaliśmy. Możemy się jedynie domyślać, że chodzi o nauczanie Jezusa Chrystusa i o zwiastowanie Ewangelii. A zwiastować Ewangelię możemy na różne sposoby. Nie ma jednego gotowego przepisu, jak to robić. Możemy to robić na różne sposoby zgodnie z naszymi predyspozycjami, zgodnie z naszymi możliwościami, zgodnie z naszymi talentami. Ponieważ świadczenie o Jezusie Chrystusie to nie tylko mówienie z kościelnej ambony, ale to przede wszystkim, moim zdaniem, życie zgodne z Jego wolą. Życie, w którym On jest najważniejszy. To jest prawdziwe zwiastowanie. Znaczy, to jest najlepszy sposób zwiastowania Chrystusa. Bo ten drugi też jest prawdziwy, żeby nie było. Życie zgodnie z Jego wolą. Z wolą, którą wyraził między innymi w słowach największego przykazania. Pan, Bóg wasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej, z całej siły swojej. A bliźniego swego będziesz miłował jak siebie samego. To jest streszczenie tego, co Chrystus przekazuje. On sam, to była jego odpowiedź na pytanie, które zostało mu zadane, które przykazanie jest największe. On powiedział właśnie to. To jest największe przykazanie, ponieważ w nim streszczają się wszystkie inne. Ono właśnie jest taką miarą, według której możemy postępować. Tak więc widzimy na przykładzie tego przykazania, że zwiastowanie Chrystusa, że służba Chrystusowi bardzo często jest nierozerwalnie związana z służbą drugiemu człowiekowi. I myślę, że to jest właśnie tym, co powinniśmy czynić w ramach służby Chrystusowej. To jest to, co zostało nam polecone. Przejdźmy wreszcie do ostatniego fragmentu. Czytaliśmy: tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, to już wiemy, mówcie, sługami jesteśmy. Bo co winniśmy byli uczynić, to uczyniliśmy. No i znowu wraca do mnie ta myśl. No dlaczego mam nazywać siebie bezużytecznym? Czy to dlatego, że jakkolwiek bym się nie starał, to moja służba i tak jest bezwartościowa? Z góry skazana na porażkę? A może jest to po prostu przypomnienie, że nie powinienem być zadowolony z siebie, kiedy coś mi wyjdzie, kiedy zrobię coś dobrego? Albo żebym nie był zadowolony, żebym tylko przypadkiem nie popadł w pychę i nie zabierał chwały Bogu i sobie przypisywał. Czy właśnie w tym celu, czy właśnie w takim sensie mam być nieużytecznym sługą? A może mamy umartwiać swoją służbę, żeby tylko nie stała się dla nas jakimś źródłem przyjemności, czymś przyjemnym? Przecież mamy być bezużyteczny, wiecie. No ale chyba sami czujecie, że to, co przed chwilą powiedziałem, że to nie do końca o te rzeczy chodzi. Kiedy się nad tym zastanawiałam, to doszedłem do wniosku, że to wyrażenie bezużyteczny sługa można interpretować na dwa sposoby. Może być więcej, ale ja odkryłem tylko dwa i tymi chcę się podzielić. Po pierwsze, na pewno jako słudzy nie jesteśmy bezwartościowi. W takim sensie jak sługa z przytoczonej na początku przypowieści o talentach. Tamten sługa został ukarany, ponieważ nie wykonywał w ogóle, tak, swojego zadania. Przepraszam za kolokwializm, olał sprawę. Zakopał talent i szluz, tak, i koniec. Jego służba nie wydała żadnych owoców. A jak wiecie z listu do Jakuba, wiara bez uczynków jest martwa. Moglibyśmy to sparafrazować. Służba bez uczynków jest martwa. Tak samo myślę, że nie możemy powiedzieć, że owoce naszej służby są bezwartościowe. Że to, co robimy, nie przynosi nikomu korzyści. Ponieważ już na przykładzie wielu rzeczy, które my robimy w naszej parafii, jak chociażby obóz dla dzieci z Bieszczad, widzimy, że to, co robimy zmotywowani wiarą, może przynosić bardzo dobre korzyści, zaczynając chociażby od tych dzieci, które przyjeżdżają na wypoczynek. Więc o co chodzi z tym sługą nieużytecznym? Myślę, że nieużyteczność naszej służby polega na tym, że w żaden sposób nie może się ona stać zasługą przed Bogiem. Nie może się stać naszą zasługą przed naszym Ojcem. Roszczeniem, na podstawie którego Bóg miałby być nam coś winny. Nie może być tak: Panie Boże, zobacz, ja głoszę kazanie, więc zrób dla mnie to, to i tamto. O, Panie Boże, zobacz, ja śpiewam na nabożeństwie, no to Panie, pewnie Ty mnie bardziej kochasz. Nie, nie o to chodzi. To bardzo ważne, żeby pamiętać, że wszystkie nasze czyny, jakkolwiek wspaniałe i widowiskowe by nie były, nie sprawią, że zyskamy coś od Boga, że zyskamy w Jego oczach, że będzie nas bardziej kochał. No bo pomyślcie na zwykłą logikę. Przecież Bóg dał nam już to, co miał najcenniejszego. Dał nam swojego Syna. To co jeszcze miałby dawać nam w zamian za nasze uczynki? Zobaczcie, On to zrobił nawet wcześniej, zanim my pomyśleliśmy, że możemy Bogu coś dać. Bóg nas kocha i tylko i wyłącznie ze względu na swoją łaskę, a nie na nasze uczynki. Jest dla nas miłosierny. Dobra służba, owoce naszej wiary, dobre uczynki, które wykonujemy, nawet motywowani wiarą w Boga, nigdy nie mogą stać się walutą do handlu z Panem Bogiem. Lecz po prostu, jak o tym nasi reformatorzy pisali, lecz po prostu te dobre uczynki, dobre owoce są naturalną odpowiedzią na Bożą łaskę. Robimy tak, jak chce nasz Bóg, ponieważ Go kochamy, ponieważ tak dużo nam dał. I nasza odpowiedź wynika z Jego miłości. Nigdy nie może być kartą przetargową w targowaniu się z Bogiem. I nieużyteczny sługa. Jest jeszcze właśnie drugi sposób, którym chciałbym się z wami podzielić, jak to można interpretować. To wyrażenie możemy rozumieć jako środek zapobiegawczy przed pychą. Na wypadek, gdyby komuś z nas przyszło do głowy porównywać swoją służbę ze służbą naszego brata, naszej siostry, ze służbą kogoś innego. Uczciwie muszę przyznać, że i myślę, że nie jestem osamotniony w tym, że czasem mam tendencję do porównywania się, do patrzenia, o, ja tutaj się tak angażuję, a ta druga osoba tak średnio, tak? Do określania, że jedna służba jest bardziej wartościowa i pożyteczna od drugiej. Niektórzy mówią na przykład, że prawdziwą służbą Bożą, tak, wypełnianie Bożej woli jest wyjście na ulicę i ewangelizowanie. Albo wygłaszanie kazań. Że to są takie porządne sposoby służenia Bogu. No ale przecież tak nie jest. Przed Bogiem każdy z nas i każda z nas jest równa. Niezależnie od rodzajów naszej służby, od tego, jak bardzo widowiskowa, jak bardzo widzialna jest ta służba, każdy z nas stoi na jednym i tym samym poziomie przed Bogiem. Wszyscy, jeśli wypełniamy postawione przed nami zadania najlepiej, jak potrafimy, zgodnie z naszymi predyspozycjami, w Bożych oczach jesteśmy równi. Dlatego porównywanie się w naszych służbach i w ich efektach i próbowanie ustalenia, która z nich jest ważniejsza, nie ma najmniejszego sensu. Dla Boga nie ma różnicy, czy wygłaszasz kazanie, czy ktoś sprząta kościół. Nie ma różnicy, czy jakaś osoba zapala świece, czy też gra na organach, czy tylko albo aż modli się o zbór, o niedzielne nabożeństwo. Dla Boga nie ma różnicy, czy ktoś wykonuje pracę diakonijną, czy może jest po prostu uczciwym i rzetelnym ze względu na swoją wiarę architektem, lekarzem, nauczycielem, budowlańcem, elektrykiem, czy kimś, kto po prostu wykonuje swoją pracę, kierując się w niej Bożymi zasadami. Dla Boga nie ma to różnicy, bo Bóg zna nasze predyspozycje, wie, do czego jesteśmy uzdolnieni. Jeżeli wykorzystujemy je na Bożą chwałę, to nie możemy tego porównywać, bo przed Bogiem to wszystko jest na jednym poziomie. To nie jest tak, że księża są lepsi, tak? Bo stoją z przodu. Nie. Każdy z nas ma jakąś służbę, ma jakieś zdolności. Jeżeli je wykorzystuje na Bożą chwałę, to to tak samo służy Bogu. Jeśli wrócimy na chwilę do tekstu i spojrzymy na kontekst, w jakim on się znajduje, to zobaczymy, że tym kontekstem są dialogi z faryzeuszami, rozmowy, jakie Jezus prowadzi z faryzeuszami. Faryzeuszy chyba nie trzeba nikomu przypominać. Często o nich się mówi, często mówi się o nich jako o nauczycielach wiary, którzy bardzo rygorystycznie przestrzegali wielu, czasem bardzo skomplikowanych zasad. Mówi się o nich jako o ludziach, którzy mieli tendencję do częstego spoglądania na innych ludzi z wyższością. Ja, faryzeusz, robię to, to i tamto, a ten człowiek, on mi nie dorównuje. Pamiętacie przypowieść o faryzeuszu i celniku, tak? Faryzeusz się modlił: Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak tamten człowiek, jak ten celnik. I być może to właśnie ich przykład Jezus miał na myśli, opowiadając to podobieństwo swoim uczniom. Kończąc, nie będę robił żadnego podsumowania. Powiem wam tylko to, co dla mnie jest ważne w tym tekście. Ten tekst jest dla mnie przede wszystkim zachętą i przestrogą. Zachętą do tego, żeby nie ustawać w służbie, by służyć Bogu najlepiej, jak potrafię, wykorzystując wszelkie moje zdolności, jakie otrzymałem. By służyć Bogu również poprzez służbę drugiemu człowiekowi. Ale jak powiedziałem, ten tekst jest dla mnie również przestrogą. Do tego, by nie stać się jak jeden z tych faryzeuszy, którzy uważali siebie za lepszych od innych ze względu na swoje uczynki, ze względu na doniosłość służby, jaką wykonywali. To dla mnie, to do mnie mówi ten tekst. A co on mówi do was? Zastanówcie się chwilę nad tym, zanim się pomodlimy. Co wy usłyszeliście w tym tekście do siebie? Wszechmogący Boże, Ojcze, kochany nasz Tato, dziękujemy Ci za to, że Ty nie wahałeś się dać dla nas wszystkiego, co miałeś najcenniejsze, swojego Syna. Dziękujemy Ci, że On nas wykupił z niewoli grzechu, w której się znajdowaliśmy. I za to, że On wykupił nas dla siebie. Dziękujemy Ci za to, że możemy być Twoimi dziećmi i że możemy Ci służyć. Panie, żadna nasza służba nigdy nie będzie odpowiednią, nigdy nie będzie zasługą przed Tobą. Ale Panie, chcemy Ci służyć, bo Ty nas ukochałeś, Ty nas umiłowałeś. Prosimy Ciebie, pomóż nam znajdywać w sobie te talenty, te zdolności, które od Ciebie mamy i zgodnie z nimi służyć Tobie, świadczyć o Tobie wszędzie tam, gdzie jesteśmy, w domu, w pracy, w szkole, na studiach, w kościele. Prosimy Cię, Boże, używaj nas jako swoje narzędzia, które tylko z Twojej mocy mogą być użyteczne. Prosimy Cię również, abyś zabierał od nas taką pokusę do spoglądania w bok na naszych braci, na nasze siostry i porównywania naszych służb. Prosimy Ciebie, abyś pomógł nam, Panie, być tymi, którzy swoim życiem wypełniają Twoją wolę i w ten sposób Ci służą, kochając drugiego człowieka. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.